Watykanie opublikowano opracowane przez Kongregację Nauki Wiary i zaaprobowane przez Ojca Świętego nowe brzmienie punktu 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego na temat kary śmierci. Dziś w programie będziemy rozmawiać właśnie o tym fakcie, a także o adhortacja Moris Laetitia, gdyż tutaj ciągle pojawiają się kontrowersje, jeśli chodzi o interpretację niektórych jej punktów. Dzisiejsi goście w studiu zajmą się właśnie tymi kwestiami. Na początek ksiądz Mariusz Węcławek, proboszcz parafii świętego Jana Bosko w Szczecinie, salezjanin. Księże, 3 sierpnia Katolicka Agencja Informacyjna podaje, papież zmienił nauczanie Kościoła na temat kary śmierci. W Watykanie opublikowano opracowane przez Kongregację Nauki Wiary i zaaprobowane przez Ojca Świętego nowe brzmienie punktu 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego na temat kary śmierci. Zanim jednak o tym, przeczytajmy, jak do tej pory wyglądało to w Katechizmie Kościoła Katolickiego. 2266, ochrona wspólnego dobra społeczeństwa, domaga się unieszkodliwienia napastnika. Z tej racji tradycyjnie nauczanie Kościoła uznało za uzasadnione prawo i obowiązek prawowitej władzy publicznej do wymierzania kar odpowiednich do ciężaru przestępstwa, nie wykluczając kary śmierci w przypadkach najwyższej wagi. I ten punkt brzmi dalej, ale czytamy, jak jest po zmianach. Zmieniony tekst punktu 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego w tłumaczeniu roboczym na język polski. Przez długi okres uważano, że zastosowanie kary śmierci przez prawowitą władzę po uczciwym procesie jest adekwatną reakcją na powagę niektórych przestępstw i środkiem możliwym do przyjęcia, choć drastycznym, dla ochrony dobra wspólnego. Dzisiaj coraz żywsza jest świadomość, iż godność osoby nie zostaje utracona nawet wówczas, gdy popełniła ona niezwykle poważne zbrodnie. Ponadto rozpowszechniło się nowe zrozumienie znaczenia sankcji karnych stosowanych przez państwo. Wreszcie opracowano bardziej skuteczne systemy ograniczenia wolności, zapewniające niezbędną obronę obywateli, ale odbierające skazanemu w sposób definitywny możliwości odkupienia swych win. I teraz najważniejsze, zatem Kościół w świetle Ewangelii naucza, kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ wymierzona jest w nietykalność i godność osoby ludzkiej i postanawia stanowczo działać na rzecz jej zniesienia na całym świecie. Jak odbierać te zmiany? To jest taka przełomowa zmiana w nauczaniu Kościoła, niemalże w doktrynie Kościoła?
I tak jak uczy nas Ojciec Święty, ta zmiana potwierdza gdyby pewien rozwój i rozwój myśli o człowieku, o jego odpowiedzialności za czyny, ale też o tej kondycji tych osób, które często są sprawcami bardzo okrutnych przestępstw. My mamy pewne takie rozeznanie też, że bardzo często ci sprawcy są w pierwszym rzędzie ofiarami też przestępstwa, których popełnili na nich rodzice czy inne osoby. I to rozumienie gdyby sprawia, że też inaczej się kwalifikuje, gdyby też tą ich odpowiedzialność. I to domniemanie, że społeczeństwo jest w stanie się obronić przed tymi osobami inaczej niż pozbawiając ich życia, no, znalazło swój wyraz właśnie w tej wypowiedzi Ojca Świętego, który potwierdza naukę, jak gdyby definiuje i uroczyście ogłasza tutaj, że kara śmierci jest niedopuszczalna. Społeczeństwo potrafi się inaczej obronić przed tymi osobami niż pozbawiając ich życia.
Kongregacja Nauki Wiary w specjalnym liście do biskupów całego świata wyjaśniła powody zmiany katechizmu Kościoła Katolickiego właśnie w tym punkcie. Podkreśliła w nim rozwój nauki Kościoła w kierunku coraz większej świadomości, iż kara śmierci jako nieodwracalna podważa godność osoby ludzkiej, którą ma również przestępca winien nawet najcięższych zbrodni. List odwołuje się szczególnie do nauczania ostatnich papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Dyskusja o karze śmierci od wielu, wielu lat jest również powszechna w samym Kościele i wśród wiernych i tu zdania są podzielone.
No na pewno są, zwłaszcza te osoby, które są blisko ofiar jakichś bardzo poważnych przestępstw, na pewno oczekują jak gdyby takiej proporcjonalnej kary wobec sprawców i to jest jakoś uzasadnione, chociaż Chrystus uczy nas miłości do nieprzyjaciół i miłosierdzia i mamy z drugiej strony takie postawy osób, które wybaczają sprawcom zbrodni ich czyny. Jest to na pewno jakiś heroizm, ale też pokazuje jak gdyby wielkość tych ludzi, wielkość działania Pana Boga w ich sercach, który pozwala gdyby przekroczyć tą barierę odwetu i nienawiści. I to jest też tutaj, to Pan też to zauważył, że właśnie życie jest fundamentem wszelkich wartości, także jest fundamentem bycia podmiotem kary i odpowiedzialności za czyny, które się popełnia. Tak, jeżeli komuś odbieramy ten fundament, tak naprawdę to kara przestaje być karą. Oczywiście społeczeństwo może czuć jakąś satysfakcję, że to wyeliminowało tego groźnego jakiegoś bandytę, ale tak naprawdę to chyba nie jest kara, tylko to jest właśnie ta eliminacja. komunikacja, ta osoba traci w tym momencie po prostu możliwość bycia podmiotem czegokolwiek.
Głos osoby, która niejako sprzeciwia się albo w jakiś sposób protestuje przeciwko tym zmianom i pytanie od takiej osoby, gdzie w Ewangelii znajdziemy takie fragmenty, które mówią nam o tym, że nie można wykonać kary śmierci.
Pan Jezus w kazaniu na górze w ogóle przywołuje wszystkie przykazania dekalogu, które też bardzo konkretnie mówią, nie zabijaj, tak, nie cudzołóż, nie kradnij. I Chrystus jak gdyby rozszerza rozumienie tego przykazania, także dodając do tego gniew, nienawiść, chęć odwetu, żeby jak gdyby też i przed tym się bronić, żeby jak gdyby tego też nie stosować, że to też jest jak gdyby zabijanie drugiego człowieka, gdy się na niego gniewam, gdy go nienawidzę. Więc na pewno nie ma wątpliwości, że Chrystus jest za tym, aby nie zabijać, nie tylko fizycznie, ale także dalej jeszcze duchowo.
Skoro nie można karać właśnie karą śmierci, to też pytanie pada od niektórych, co z więzieniami, bo mamy biblijny obraz kobiety, która nie została ostatecznie ukamienowana, ale osoby, które chciały to uczynić, nie zostały ukarane.
No tak, znaczy z jednej strony jest kobieta, która tak naprawdę poniosła już jakąś karę, tak? Ona została upokorzona, szarpana, rzucona na ziemię przed Chrystusa, tak? Więc w jej wymierzono karę. Ci z kolei, którzy wobec niej tak postąpili, w pewien sposób przez Chrystusa też zostali upokorzeni. Chrystus jak gdyby pokazał im w pewien sposób symboliczny, że oni także mają na swoim sumieniu pewne winy, pewną odpowiedzialność za jakieś zło i być może nie chcieliby być tak oficjalnie osądzeni, jak to zostało uczynione z tą niewiastą, więc oni też jakąś karę ponieśli.
Zawsze mówi się o tym, że w kwestiach światopoglądowych niektórzy nie zgadzają się z papieżem, ale papież jest nieomylny, jeśli chodzi o kwestie dogmatyczne. Czy ta zmiana w katechizmie oznacza, że katolicy jednoznacznie, radykalnie powinni podchodzić właśnie do zagadnienia kary śmierci?
No na pewno, jeżeli ktoś się utożsamia z Kościołem katolickim, to powinien też przyjmować naukę katechizmu Kościoła katolickiego, jeśli ta wykładnia jest tak oczywista. Dalej pozostaje sprawa taka, że my tak naprawdę tym katechizmem kierujemy się w naszym życiu. Tak? Oczywiście przez życie katolików dociera ta nauka także do pewnych systemów prawnych, tak, gdzie również my jako katolicy mamy wpływ na definiowanie pewnych właśnie wymiarów kar i moim zdaniem to jest czyniącym zadość, mianowicie no tak praktyka akumulacji pewnych kar, tak, która sprawia, że ktoś jest skazany, nie wiem, na 300 lat więzienia i ktoś powie, że to jest tak w praktyce kara śmierci, tak? Znaczy, no nie jest karą śmierci, bo my tego życia nie przerywamy. On może oczywiście dożyć do końca życia gdzieś w odosobnieniu. Na pewno jest sprawa tutaj też otwarta, gdyby na ile ta kara i jej warunki, tak? Bo wiele, przypuszczam, państw popada w taką pułapkę takiego może źle pojętego humanizmu, gdzie gdyby ten sprawca, no on jak gdyby ma pewne roszczenia, oczekiwania, on powinien przyjąć, no to jesteś po prostu, ponosisz odpowiedzialność za swoje złe czyny, ponosisz karę i twoje oczekiwania się po prostu już w tym momencie skończyły, tak? Ty, jeżeli dostaniesz, nie wiem, cokolwiek tutaj do jedzenia, to dlatego, że dostaniesz tego, a nie, bo to ci się należy, tobie się w tym momencie już jak gdyby nic nie należy. I może no tak też pojęcie tego systemu penitencjarnego może będzie inaczej też miało wpływ na te osoby, które de facto tam przebywają. Miałem możliwość spotkania takich osób i wcześniej, i później. Tak.
Czy w ogóle ta dyskusja o karze śmierci jest potrzebna? Bo z punktu widzenia katolika, z punktu widzenia chrześcijanina w jego nauczaniu chyba czymś oczywistym winno być, że nie powinno się zabijać drugiego człowieka.
Tak, myślę, tym bardziej teraz jest to taki wiatr w żagle dla wszystkich środowisk pro-life, obrońców życia dzieci nienarodzonych. Tym bardziej właśnie będą mogli artykułować to, że nawet największym przestępcom nie odbiera się życia, a tutaj niewinnym, nienarodzonym, a poczętym dzieciom to życie chce się odebrać. Tak więc na pewno to dobrze, że ta nauka jest taka jednoznaczna, tak, że nie możemy patrzeć na życie od momentu poczęcia do naturalnej śmierci w którymkolwiek momencie jako na takie, które można po prostu przerwać czy zakończyć.
Ale też pojawiają się takie głosy, że powoli, ale systematycznie dochodzi do zmian w doktrynie i nauczaniu Kościoła. ta kwestia jest jedną, ale również adhortacja papieska Moris Laetitia i kwestia Komunii Świętej dla osób rozwiedzionych, gdzie papież pozostawia jednak to indywidualnemu rozeznaniu. Czy księdza zdanie mamy do czynienia z takim zjawiskiem powolnej zmiany doktryny w Kościele?
Bałbym się właśnie tak oficjalnie, tak jednoznacznie nazywać to zmianą doktryny, tak? Nawet w samym Amoris Laetitiae papież jak gdyby podkreśla, że jak gdyby nauka Kościoła się nie zmienia, tak? Oczywiście pokazuje pewną drogę rozeznawania, towarzyszenia, otwarcia na ludzi, aby wierni nie czuli się jak gdyby odrzuceni, wykluczeni, ale właśnie żeby umieć ich przyjąć też, tak? To jest dogmatem Kościoła, aby przyjąć człowieka z jego kondycją, z jego grzesznością, aby pomóc mu na drodze nawrócenia, aby pomóc mu w spotkaniu się z Chrystusem. I myślę, papież to bardzo pięknie przypomina wielokrotnie, że właśnie ten człowiek jest drogą Kościoła, tak? Ten konkretny, dzisiaj zagubiony, też w różnych sytuacjach tych rodzinnych, małżeńskich, on jest drogą Kościoła i są takie wspólnoty, gdzie tak naprawdę nie ma innych osób, tylko osoby być może żyjące w niesakramentalnych związkach, gdzie może dzisiaj jedynym komunię przyjmującym jest celebrant, który sprawuje Eucharystię, tak? A wszyscy jak gdyby no, z pewnym pragnieniem mu towarzyszą. Tak? I być może to jest taka rzeczywistość też tych wspólnot kościołani. Więc myślę, że ta nauka tak drastycznie, jakby to miało wyglądać, się nie zmienia, tak? I warto gdyby popatrzeć nie tylko przez pryzmat jak gdyby pewnych paragrafów, to tak jak możemy patrzeć na kodeks prawa kanonicznego i tak opatrznościowo w ostatnim kanonie jest napisane właśnie, że zbawienie dusz ludzkich jest najwyższym prawem w Kościele, tak? I gdyby, żeby pokazać jednocześnie, że te wszystkie paragrafy, które są postawione, tak, one muszą ciągle być odczytywane w perspektywie zbawienia człowieka, do którego Pan Bóg go zaprasza.
Nie należy patrzeć na wszystko pod kątem paragrafów, ale właśnie adhortacja i konkretne punkty dotyczące komunii dla rozwiedzionych wzbudziły kontrowersje i różne interpretacje w różnych episkopatach i krajach. Papież między innymi odpowiada na list do patriarchy Lizbony, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii kardynała Manuela Clemente. Również jest papieski list do biskupów regionu Buenos Aires na temat duszpasterstwa osób rozwiedzionych, które zawarły ponowne związki małżeńskie. Znalazł się on w oficjalnym zbiorze nauczania papieskiego. List opublikowany na stronie internetowej Acta Apostolicae Sedis jest odpowiedzią na dokument argentyńskich biskupów poświęcony adhortacja Moris Laetitiae. Franciszek stwierdza w tym liście, że opracowanie biskupów w pełni wyjaśnia sens 8 rozdziału jego adhortacji. Nie ma innych interpretacji, stwierdził papież. Biskupi właśnie tam wskazują na taki element indywidualnego rozeznania w każdym konkretnym przypadku takich osób żyjących w ponownych związkach małżeńskich. Jeśli chodzi natomiast o konferencję Episkopatu Portugalii, tutaj papież między innymi odpowiada w ten sposób. Drogi bracie kardynale, chciałbym podziękować Ci za przesłanie mi w czasie ostatniego Wielkiego Postu wytycznych dla kapłanów patriarchatu dotyczących wdrożenia 8 rozdziału adhortacji. Ta głęboka refleksja napełniła mnie radością, gdyż rozpoznałem w niej zaangażowanie pasterza i ojca, który jest świadomy swego obowiązku towarzyszenia wiernym, począwszy od swych księży, tak by mogli jak najlepiej wypełniać swe obowiązki. No właśnie, w tych odpowiedziach papieża niektórzy widzą jawną akceptację dla przystępowania do Komunii Świętej osób żyjących w ponownych związkach, ale czy aby to jest na pewno tak, jak właśnie oni myślą, czy jednak jest to cały czas pójście w tym nurcie adhortacja Moris Laetitiae i indywidualnego rozeznania?
Myślę, że być może wiele środowisk oczekuje właśnie takiej postawy papieża, aby go zaatakować i powiedzieć, że Ojcze Święty, no, minąłeś się z Ewangelią czy z wolą Chrystusa, tak? Ale chyba tak nie jest, tak? I myślę, znaczy ja mam przynajmniej taką wewnętrzną pewność. Próbuję Ojca Świętego zrozumieć. Na pewno nie pomagają w tym wyrywkowe jego wypowiedzi, często cytowane bez szerszego kontekstu. I to być może też tutaj też mamy tak naprawdę te opracowania nie przedstawiają w całości tych myśli biskupów, poszczególnych episkopatów, tak? Które zostały przytoczone, opracowane, co też jest sugerowane kapłanom, tak? W samym Amoris Laetitiae też są pewne wytyczne gdyby w tym rozeznawaniu, tak? Żeby jednak, tak jak papież mówi, żeby droga Jezusa to jest droga miłosierdzia i integracji, a to nie jest droga usuwania na margines. I w tym kontekście, gdyby to my patrzymy na to zagadnienie czasami jak gdyby zupełnie od innej strony niż wydaje mi się widzi Ojciec Święty, tak? On widzi człowieka, konkretnego człowieka, konkretną rodzinę, jakąś konkretną sytuację, a niekoniecznie jak gdyby te wprost jak gdyby zapisy, tak, które gdzieś funkcjonują i one są potrzebne, one muszą funkcjonować, żeby, tak powiem, no, wszystko się nie rozsypało, tak? Ale to życie jest bogatsze, tak? I papież próbuje nam to powiedzieć, jednocześnie broniąc oficjalnej nauki Kościoła, broniąc właśnie przede wszystkim wielkości, godności sakramentu małżeństwa, stając jak gdyby w szeregu tych wszystkich, którzy przygotowują do sakramentu małżeństwa. Warto o tym pamiętać, że Amoris Laetitia w dużej mierze też tak, że o tej praktyce mówi. To nie jest dokument, który jest adresowany do osób rozwiedzionych, które czekają przed Kościołem na Komunię Świętą. Tak? To jest dokument, który kierowany jest do wszystkich wierzących, abyśmy my się zaangażowali w przygotowanie ludzi młodych do sakramentu małżeństwa, do świętości, do trwałości tych związków. Jednocześnie też trudno minąć się z życiem i jak gdyby nie zauważyć, że nie wszystko jest idealne. Nie wszystkim się udało idealnie przeżyć pierwsze małżeństwo, tak zwane sakramentalne. Mówię tak zwane, bo w dużej mierze często są to związki, które czekają na stwierdzenie czy potwierdzenie przez Kościół ich nieważności. Ale ta rzeczywistość jest tak bogata i nawet najbardziej jakoś prężna kuria czy sąd biskupi nie jest w stanie jak gdyby obsłużyć tego zapotrzebowania. Często też wierni są na pewnej drodze wiary. Z inną wiarą zawierali to pierwsze małżeństwo. Może w duży sposób byli niedojrzali. Niedojrzali również wierze. Gdzieś na przełomie lat zmienia się ich patrzenie, zmienia się ich doświadczenie życiowe, zmienia się ich też pragnienie, gdy chodzi o sakramenty święte, o Eucharystię. Myślę, że bardzo często jest tak, że małżeństwa są zawierane, nie wiem, w sobotę, a w niedzielę już tych małżonków nie ma w kościele, tak, czy nawet tą niedzielę później nie ma praktyki przyjmowania Komunii Świętej przez małżeństwa sakramentalne. A z drugiej strony są związki niesakramentalne, w których jest ogromne pragnienie tej Komunii Świętej, gdzie te osoby żarliwie się modlą, tak jak zachęca je Kościół, angażują się w miłosierdzie. Pewnie nie jest to jakieś powszechne zachowanie, tak, ale pewnie taką osobę moglibyśmy znaleźć. Ja przynajmniej takie osoby widzę w Kościele. O ile są w wieku takim stosownym, starszym, to mam odwagę im zaproponować, by byli białym małżeństwem, by żyli jak rodzeństwo. Trudniej to zaproponować ludziom dużo młodszym, tak, że gdzie to życie, takie to małżeństwo, rodzinne, ono znajduje swoje przejawy także w tym życiu bardzo intymnym i być może to jest zbyt wielki ciężar. Być może o takich sytuacjach Ojciec Święty myślał też.
Ksiądz mówi o tych wyrwanych z kontekstu zdaniach papieża, ale czy właśnie papież często, mówiąc w taki sposób nie do końca precyzyjny, nie naraża się na to, że właśnie pewne zdania i jego wypowiedzi mogą być wyrwane z kontekstu, mogą powodować zamieszanie również wśród kapłanów, a może mówi w sposób nie do końca radykalny, nie do końca ostry o pewnych sprawach, właśnie po to, żeby pozostawić księżom tą wolną wolę w rozeznaniu.
Ojciec Święty jest następcą świętego Piotra i myślę, jak popatrzymy na Piotra, to też widzimy w nim te pewne takie cechy, jak gdyby, no, czasami bycia nawet trochę przed Chrystusem, ale Pan Jezus to wszystko koryguje i musimy mieć wiarę i wierzymy w to, że w Kościele też jest obecny Duch Święty, który też daje światło i Ojcu Świętemu, ale też i pasterzom Kościoła. W Kościele jest obecny Chrystus w sakramentach świętych, ale żywy Chrystus obecny, zmartwychwstały pośród nas. On dalej prowadzi swój Kościół i to gdyby trzeba tą wiarę i miłość do Kościoła w sobie nieustannie odnawiać. Myślę, że lepiej w cudzysłowie zbłądzić z papieżem niż w przeświadczeniu, że ja mam teraz światło Ducha Świętego coś sobie wymyśleć, wykreować i nie wiem, i pouczać papieża. Mówiąc o świętym Piotrze, myślałem nawet, chociażby niedawno w Ewangelii słyszeliśmy o jego kroczeniu po wodzie, tak, że jest nim taki zapał, tak? Pójdę te kroki po wodzie, a gdy zaczyna tonąć, woła: Panie, ratuj mnie. I myślę, że Ojciec Święty w pewnym sensie też stawia dosyć odważnie pewne kroki po wodzie, tak? Nie do końca wiedząc, dokąd dojdzie. Oczywiście prowadzi za sobą rzesze wiernych, no mnie także, tak? Ja idę z nim, ale wiem, że w momencie krytycznym zawsze możemy zawołać: Panie, ratuj, giniemy, tak? I liczy na wsparcie Chrystusa, na pewną korektę naszego kroku, na to, że ponownie znajdziemy się może w Łodzi i być może uznamy, że ta była wyprawa była jak gdyby niewarta tego, co przeżyliśmy, tak? Ale ufamy, że w tym rozeznawaniu, w tym poszukiwaniu jak gdyby tego miłosierdzia dla tych osób, które żyją w jakichś różnych nieregulowanych sytuacjach, tak formalnie, oficjalnie, no nie jesteśmy sami, że też, że jak gdyby to też jest jakimś pragnieniem Chrystusa, aby te osoby jak gdyby poczuły to, że Kościół też się pochyla nad nimi. I myślę tutaj w dużej mierze o tych osobach, które tak fizycznie są w Kościele. Tak? Nie mówię o tych, którzy przestali chodzić do Kościoła, że my teraz ich nagle usłyszą, że dostaniecie komunię, to oni już przylecą i będą stali pod Kościołem, bo trzeba pamiętać o tym, że trzeba się pojednać z Panem Bogiem, trzeba przeżyć sakrament pokuty i pojednania, trzeba się przyznać do swoich grzechów, do swoich win. To nie jest tak, że Komunia Święta gdyby jest początkiem czegoś. Tak naprawdę Komunia to jest ten szczyt, na który nas wprowadza droga naszej wiary, który staje się jednocześnie źródłem, ale jest tym szczytem mimo wszystko, który trzeba zdobywać, na który trzeba się trudzić, aby go naprawdę owocnie przeżyć, bo tak mówiąc dosadnie, zjadaczy Komunii Świętej, przepraszam na to słowo, zjadaczy, tak? Gdyby w pewnym sensie w Kościele nie brakuje osób, które być może no, co niedzielę, może raz w miesiącu, tak przyjmą Komunię Świętą, ale to w żaden sposób nie ma związku z ich życiem, tak? Na ich postępowanie. Słyszałem ostatnio, nie sprawdzałem tych wiadomości, że ktoś tam nawet, jakaś oficjalna postać gdzieś funkcjonująca w życiu publicznym, nie wiem, żyje w trzecim jakimś związku małżeńskim, no i regularnie chodzi, jak trzeba, to do Komunii Świętej, no to nie ma tam owoców, tak? To nie będzie ta komunia owocowała i myślę w wypadku tych osób żyjących w niezakramentalnych związkach, tych rozwiedzionych, w ponownych związkach małżeńskich, ta Komunia Święta, żeby rzeczywiście niosła jakieś owoce, to ona musiałaby być przeżyta w jakimś kontekście ich osobistego nawrócenia, drogi rozeznawania też tej ich osobistej sytuacji, a nie na zasadzie pewnej magii, że teraz ktoś usłyszał, o, jestem rozwiedziony. Tu jest jeszcze ważna sprawa, bo często jest tak, że właśnie tak wspomniałem o tych osobach rozwiedzionych, że osoby rozwiedzione myślą o tym, że ja nie mogę przystępować do Komunii Świętej. I to warto zaznaczyć, że gdyby ten zakaz, którego de facto papież jak gdyby nie znosi wprost, tak, on dotyczy osób, które żyją w ponownych związkach, jak gdyby niesakramentalnych. Bo są osoby, które się rozwiodły, które żyją samotnie i też często myślą, ja nie mogę pójść do Komunii Świętej. Ostatnio spotkałem taką osobę i też w takiej luźnej rozmowie, dopytując się o życie to małżeńskie, rodzinne, no i ta osoba się przyznała, rozwiodłam się, no ale nie mogę chodzić do Komunii, no to nie chodzę. Nie, no ta osoba może pójść do Komunii Świętej, jeżeli nie żyje w jakimś ponownym związku i ta droga jest bardzo prosta. To jest kwestia sakramentu pokuty, pojednania. I są takie osoby, ale ta, jak gdyby ta nasza wiedza religijna, no gdzieś tam się skończyła, pewnie zbyt wcześnie ta umiejętność pozyskiwania tej wiedzy. Mało kto jest tak dociekliwy, żeby tam szukać, czy w katechizmie Kościoła katolickiego, czy akurat ta sytuacja mnie dotyczy, czy nie. I być może my też jako duchowni powinniśmy takim osobom rozwiedzionym, tylko rozwiedzionym, żyjącym samotnie też o tym przypomnieć, że te dyskusje to w ogóle ich nie dotyczą.